Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest wtorek, 24 listopada. Za 16 dni Rada Europejska zdecyduje o tym, czy podnieść unijny cel redukcji emisji na 2030 rok z 40 do 55%. Jednak rosnące napięcie polityczne wokół polsko-węgierskiego weta wobec budżetu Unii oraz Funduszu Odbudowy może sprawić, że europejskim przywódcom nie starczy czasu na wypracowanie kompromisu w sprawie nowego celu. O potencjalnych konsekwencjach fiaska i o tym, czy Polska jest w stanie dokonać tak dużej redukcji emisji w tak krótkim czasie, porozmawiam z Aleksandrą Gawlikowską-Fyk, kierowniczką projektu Elektroenergetyka w Forum Energii. Dzień dobry, Olu. Olu, co się stanie, jeśli grudniowa Rada nie porozumie się w sprawie nowego celu redukcji emisji na 2030 rok?
To jest trudne pytanie, ponieważ nie ma tutaj bardzo twardych wytycznych, a wszystko opiera się o porozumienie paryskie i konieczność przedstawienia czy potwierdzenia celu na 2030 rok w przypadku Unii, która właśnie ten cel, o którym wspomniałeś, 40% już ma, czy też podwyższenia go, bo oczywiście jeżeli rozmawiamy o celach, to zmiany mogą być tylko w górę. Mamy przesunięty COP w Glasgow, który miał się odbyć w tym roku i wszyscy tutaj liczyli, że państwa będą przedstawiać te większe, wyższe ambicje, tak by osiągnąć cele porozumienia paryskiego i tę neutralność klimatyczną. Natomiast COP w Glasgow odbędzie się w przyszłym roku, więc teoretycznie jest jeszcze trochę czasu, żeby zakomunikować, że Unia chciałaby być bardziej ambitna i w przeciągu najbliższych 10 lat przyspieszyć redukowanie emisji gazów cieplarnianych. No ale oczywiście wszyscy zapowiedzieli już i potwierdzono to w konkluzjach Rady Europejskiej w październiku, że Unia chce ten cel podwyższyć. I wszyscy z niepewnym oczekiwaniem myślą o tej Radzie Europejskiej, gdzie oczywiście klimat staje się tylko jednym z wielu tematów dyskusji. Czas jeszcze jest, ale zdecydowanie oczekiwania są takie, że to już na tej Radzie zapadnie decyzja.
A czy twoim zdaniem może być tak, że jeżeli tego czasu po prostu nie starczy, tego 10-11 grudnia, to Charles Michel na przykład może zwołać dodatkowy szczyt jeszcze w grudniu po to, żeby dograć ten ewentualny klimatyczny kompromis? No to oczywiście będzie zależało od tego, jak te negocjacje i stanowisko Polski i Węgier będzie wtedy wyglądało, ale czy twoim zdaniem będzie nacisk, żeby jednak do końca roku się dogadać? Jeżeli to się nie uda w pierwszej połowie grudnia, to w okolicach Bożego Narodzenia możemy spodziewać się jeszcze jednego szczytu?
Raczej z gabinetu przewodniczącego Rady Europejskiej pojawiają się takie pomysły, żeby tę dyskusję przesunąć. Czy one są potwierdzone, czy to jest tylko badanie gruntu, tego nie wiadomo. Wiedząc, ile wyzwań na tej Radzie Europejskiej będzie, żeby w takim okresie, gdzie będziemy jeszcze na fali trudnych dyskusji i wielu emocji, żeby jeszcze w tym czasie zwoływać bardzo szybko kolejną Radę Europejską. Sądzę, że przez to, że jest teoretycznie ten czas, że to będzie kilka tygodni wyczekiwania.
No dobrze, to załóżmy może teraz na chwilę czarne okulary i wyobraźmy sobie, że tego kompromisu jednak nie ma i że kolejnej rady również nie ma. I dodatkowo, że Polska i Węgry nie wycofują swojego weta w sprawie budżetu Unii i Funduszu Odbudowy, czyli wchodzimy w 2021 rok, rok, który wszyscy oczekujemy, że będzie rokiem wytchnienia, wyjścia szczepionki na koronawirusa, jakiegoś zwrotu losu i wchodzimy z prowizorium budżetowym. Jakie będą konsekwencje dla polityki klimatycznej i w ogóle energetycznej dla naszej transformacji, jeżeli do takiego kroku dojdzie i Warszawa i Budapeszt jednak pozostaną nieprzekonane, co się wtedy stanie?
Bardzo ciężko nie założyć tych czarnych okularów w tym 2020 roku, który jaki jest dokładnie widzimy. Więc rzeczywiście poziom napięcia, emocji wokół tej Rady jest tak duży, że możemy sobie wyobrazić wszystko. Chociaż chciałabym też podkreślić, że to są negocjacje, które mają to do siebie, że ktoś grozi wetem. No to jest normalne narzędzie, którego używa się w takich dyskusjach przed Radą i do tej Rady wszystko może się wydarzyć. Ale założyłam już te czarne okulary i zdecydowanie, jeśli wszyscy widzieliśmy bezprecedensową propozycję Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wysokość budżetu unijnego, to na pewno tych pieniędzy nie będzie widać szybko. Wchodzimy w okres, kiedy to prowizorium budżetowe w 2021 roku byłoby miesięczne, comiesięczne, więc z jednej strony mamy bardzo dużą niepewność planowania i wprowadzania projektów, a tych nam trzeba natychmiast. To nie jest tylko transformacja, to jest odbudowa gospodarki. Z drugiej strony oczywiście nie wchodzą w życie elementy budżetu te fundusze, które nie mają podstawy prawnej. Zapomnijmy więc o sprawiedliwej transformacji regionów, do której przecież teraz bardzo mocno, startując późno, próbujemy nadrobić dystans i przygotować plany transformacji. No nie wchodzi oczywiście fundusz odbudowy. Możemy oczywiście wydatkować środki z tej perspektywy, ale dla wielu regionów to jest już za mało. Duża niepewność i brak środków to jest coś, co nas czeka w 2021 roku w takiej sytuacji.
A czy wyobrażasz sobie jeszcze taki kolejny atomowy scenariusz w postaci tego, że ten cel, jeśli na 2030 rok nie zostanie przyjęty przez przywódców europejskich na Radzie, to że tu może dojść do pewnego precedensu i przyjęcia go nie w sposób jednomyślny, ale poprzez większość kwalifikowaną w Radzie Unii, taka techniczna możliwość teoretycznie istnieje. Rada Unii, której prezydencję obecnie sprawują Niemcy, przyjęła co prawda już mandat negocjacyjny do tych negocjacji z Parlamentem Europejskim i Komisją Europejską dotyczących przyszłości rozporządzenia dotyczącego prawa klimatycznego, w którym to rozporządzeniu znajduje się ten cel, ale jednocześnie jest większość kwalifikowana państw, które opowiadają się za podwyższeniem tego celu. No i można sobie wyobrazić taki trochę w tym momencie political fiction, w którym Rada Unii przyjmuje ten cel bez oglądania się na Radę Europejską. I czy w ogóle możemy myśleć o takiej możliwości, czy jednak pozostaje to w sferze jakichś takich zupełnie nierealnych scenariuszy, twoim zdaniem?
Wszystko jest możliwe. Mocno jesteśmy wrzuceni w tę dyskusję o wecie, natomiast Unia Europejska widzi jako ogromne wyzwanie zmiany klimatyczne i to, że już zadeklarowała, bo tak jest to przekazywane, neutralność klimatyczną do 2050 roku. I mamy teraz bezprecedensową szansę, żeby pokazać, że Unia jako obszar krajów wysoko rozwiniętych może zredukować aż do 55% swoje emisje. A przy okazji mamy na stole właśnie propozycję prawa klimatycznego, bo takich przepisów wcześniej nie było. Zawsze to było przyjmowane na Radzie Europejskiej jako kierunek polityczny. No teraz mamy prawo klimatyczne, czy prawo o klimacie, jakby to po polsku chyba troszkę nawet lepiej brzmiało, które jest idealną podstawą do tego, żeby w najgorszym wypadku przenieść dyskusję na poziom Rady Unii Europejskiej. Wyobrażam sobie, że jest to możliwe. To jest obszar o zbyt dużym znaczeniu także międzynarodowym, globalnym dla Unii Europejskiej, żeby po prostu cierpliwie czekać, aż my wreszcie powiemy tak. No a poza tym my nie mamy tutaj wyraźnego sojusznika, który się przeciwstawia podniesieniu tego celu redukcyjnego. Wszystkie kraje pokazują, co chcą w zamian. To jest dla nich trudne, dla każdego z nich, tak jak i dla Polski. Natomiast no nie mamy tutaj mniejszości blokującej w żadnym wypadku.
I chyba też ta międzynarodowa sytuacja się znacząco zmieniła. To znaczy mam tutaj na myśli nie tylko przyjęcie celu neutralności klimatycznej przez Chiny, Japonię, Koreę Południową, ambitny plan transformacji zaprezentowany przez brytyjskiego premiera, czy wreszcie zmiany w Stanach Zjednoczonych i znamy więcej szczegółów o tej klimatycznym zwrocie, który nastąpi w Białym Domu. Joe Biden wskazał Johna Kerry'ego jako tego specjalnego przedstawiciela do spraw klimatu, który będzie takim klimatycznym carem, ma odbudować tą amerykańską wiarygodność w globalnej polityce klimatycznej, więc tym bardziej chyba nacisk na nas, na Polskę, na Węgry, czyli kraje, które ociągają się z przyjęciem tych ambitniejszych celów, będzie chyba coraz bardziej rósł w tych najbliższych tygodniach i miesiącach.
Oczywiście, to znaczy na pewno na szali dla Unii Europejskiej jest bardzo dużo. O tym nie możemy zapominać. Nie ma już teraz krajów z tych głównych gospodarek wiodących, szczególnie po odwróceniu sytuacji w Stanach Zjednoczonych, nie ma już głównych takich potęg gospodarczych, które mówią nie. Kierunek jest jasny. Natomiast z drugiej strony, ja się tak, Robercie, zastanawiam, czy jeszcze ktoś będzie naciskał. To znaczy, kierunek Unii Europejskiej jest przyjęty. Nie widzę w żadnych dyskusjach międzynarodowych, komunikatach, nawet jak o tym odpowiada, nie wiem, Międzynarodowa Agencja Energii. Unia Europejska jest już liczona do grona krajów, które przyjmują bardzo ambitne cele. I mimo tego, że nie ma decyzji w sprawie 55% w 2030 roku, to neutralność jest już kierunkiem. Mimo tego, że my się troszkę w nawias wpisaliśmy, już wszyscy o tym zapomnieli. Więc z jednej strony nacisk jest, ale z drugiej strony już tyle Unia zaproponowała, że nie sądzę, by tutaj specjalnie czekała jeszcze na Polskę.
Olu, zostawmy na chwilę politykę i skupmy się na w ogóle tym, czy Polska może osiągnąć te ambitniejsze cele, jeżeli chodzi o 2030 rok i zdekarbonizowanie swojej gospodarki w tak krótkim czasie. W Forum Energii przygotowaliście analizę o tym, jak ta ambitna ścieżka mogłaby wyglądać. O ile jesteśmy w stanie zredukować nasze polskie emisje do końca dekady? Jak wy na to patrzycie? Jaka jest perspektywa tej redukcji?
Z naszych szacunków, one są oczywiście wstępne i też na potrzeby tej dyskusji, bo decyzję trzeba podjąć i je zacząć wdrażać, ale widzimy, że ta redukcja jest możliwa na poziomie powyżej 40%. Oszacowaliśmy ją na 42% dokładnie. Ograniczenia wszystkich gazów cieplarnianych, więc mamy tu na myśli wszystko, co się liczy do tej statystyki, nie tylko dwutlenek węgla, także między innymi metan i inne gazy, w stosunku do 1990 roku.
Czyli to jest poniżej tego poziomu 55%.
Tak, tak. Też zastanawialiśmy się, patrząc na dotychczasowe pule przyznane w sektorach objętych ETS-em i tych pozostałych, bo tutaj przypomnijmy, że my do tej pory mamy też zgodę na podwyższanie emisji w niektórych obszarach, to jest właśnie przemysł, rolnictwo, aż do 14% na 2020 rok, więc biorąc to wszystko pod uwagę, że to zróżnicowanie między krajami członkowskimi jest i jest dozwolone przepisami unijnymi, widzimy, że zrobiliśmy tutaj różne szacunki na 2030 rok, ale widzimy, że ten udział Polski powinien być nie mniejszy niż 44%, ale też zależy od tego, jak się ułożą regulacje, przepisy i zobowiązania, nawet powyżej 50%. No to nie jest 55% do końca i też myślę, że o tym się już dość jasno mówi w Unii Europejskiej. To są też te mechanizmy solidarnościowe, że bogatsze kraje, które mają wyższe PKB, powinny te emisje redukować szybciej i więcej, oczywiście w części obszarów. Zależy, jak to będziemy kalkulować. Brakuje nam albo 2 punktów procentowych, albo 9 do tego, co uznajemy za taki, powiedzmy, sprawiedliwą kontrybucję w 2030 roku.
Zastanówmy się trochę wspólnie nad tym, jak to miałoby wyglądać, jak wy to widzicie w szczególe, to znaczy jak ta redukcja miałaby przebiegać w poszczególnych segmentach naszej gospodarki. No i musimy zacząć od najważniejszego, czyli od elektroenergetyki, która emituje rocznie blisko 120 milionów ton dwutlenku węgla, co jest, jeżeli dobrze pamiętam, to około 1/3 naszych krajowych w ogóle emisji, czyli to jest ten największy brudny element naszej gospodarki. Jak w ciągu tej dekady ta redukcja powinna wyglądać? No bo oczywistym jest, że musimy odchodzić od węgla, ale jak wy widzicie to w szczególe?
To jest kluczowe, że my musimy w Polsce podjąć pewne działania i tak też do tego podeszliśmy, które po prostu są naszymi wewnętrznymi wyzwaniami. One nie wypływają z polityki energetycznej bezpośrednio, są oczywiście powiązane. Ale sektor energetyczny, sektor elektroenergetyczny, jaki jest, każdy widzi. Więc tutaj też nie trzeba tego za bardzo opisywać, bo dyskusje o restrukturyzacji, o modernizacji toczą się od lat. I my widzimy, że jeżeli te działania przyspieszymy, wycofując się w dużym stopniu z węgla brunatnego, co wynika przede wszystkim z tego, że kończą nam się te zasoby. Nikt nowych odkrywek nie chce, no wiadomo, że tu już są ostateczne decyzje prawie że podjęte. Jeszcze brakuje nam w sprawie Złoczewa, ale ościsłowo już wiadomo, że tego nie będzie. PAK się wycofuje z węgla brunatnego. Wiemy, że takie działania i ten spadek też wykorzystania mocy węglowych, węgla kamiennego jest ewidentny. Dlatego zastępując te moce źródłami odnawialnymi, co przecież już też się dzieje i tutaj plany dotyczące energetyki morskiej czy bardzo szybki przyrost mocy fotowoltaicznych mogą spowodować, że te redukcje będą bardzo znaczne. To jest powyżej 60% w ciągu dekady, no ale oczywiście to jest warunkowe. Tym, że te moce trzeba zastąpić niskoemisyjnymi, najlepiej zeroemisyjnymi, czyli jak najmniej gazu. Tyle, ile trzeba, nie więcej. Nie nadbudujmy tutaj gazu do 2030 roku, bo nic z tego nie będzie w długiej perspektywie. Też trzeba pamiętać, że zaczynamy od energetyki, bo tam są dostępne technologie. One są już w tej chwili najtańsze. Jeśli przeciwstawimy temu sektor taki jak rolnictwo, gdzie tych technologii nie ma i nie wiadomo do końca, jak te emisje zredukować, i to nie jest też CO2 w dużym stopniu, to widzimy, że trzeba zacząć od elektroenergetyki i tak też pokazujemy. To jest ponad właśnie, tak jak mówię, 60% emisji w ciągu najbliższej dekady. Takie są możliwości.
Jeszcze dopytam Cię o tą lukę węglową, bo ona bardzo się rozszerza. Mówisz o gazie jako paliwie, w które nie powinniśmy wchodzić w bardzo dużym stopniu, tak żeby się od niego nie uniezależniać i nie doprowadzić do tego, że za kilkanaście lat ta infrastruktura po prostu będzie stała nieużywana. Czym wypełnić jeszcze tą lukę? No bo oczywiście mamy tutaj case Bełchatowa, który wspomniałaś, potężnego przyłącza, które tam pozostanie po wyłączeniu wszystkich bloków opalanych węglem brunatnym. Są różne pomysły od elektrowni atomowej poprzez jezioro z pływającymi farmami fotowoltaicznymi. Tu jest chyba ten główny problem postawiony, tak? W sensie ta wielkoskalowa energetyka, która daje nam stabilność w podstawie, może być po prostu trudna w zastąpieniu. Ale stąd moje pytanie, jak widzisz tą przyszłość naszego Bełchatowa?
Bełchatów jeszcze szczęśliwie korzysta z kontraktów na rynku mocy i część tych kontraktów udało mu się zawrzeć na ostatniej aukcji. One są aż do 2028 roku, więc z jednej strony jest trochę czasu na to, żeby się zastanowić. Widzieliśmy też pierwsze propozycje PGE dotyczące właśnie tych mocy w Bełchatowie i myślę, że taki kierunek trzeba obrać. Jeżeli mówimy o energetyce jądrowej, no to nie 2030 rok. To jest też obszar, w którym Bełchatów rzeczywiście pojawiał się w planach, ale tam nie ma przeprowadzonych dokładnych badań. To wszystko trzeba by było robić od początku, więc to też nie byłyby bloki jądrowe, które by były pierwsze w kolejności do budowania, to jest jasne. Więc, a wszystko wskazuje na to, że 2035, może nawet wcześniej, to będzie ostatnie tchnienie Bełchatowa ze względu właśnie na...
Ostatnie kilowatogodziny.
Tak, ze względu właśnie na koniec węgla brunatnego, więc teraz decyzje trzeba podejmować wcześniej i też widać, że w tych planach transformacji, w tych dyskusjach dla takich regionów jak Bełchatów, gdzie jest cała infrastruktura, sieci, przecież to jest serce polskiego systemu elektroenergetycznego, nie ma przyszłości bez energetyki. To też trzeba uwzględnić, więc zdecydowanie decyzja w sprawie Bełchatowa będzie jedną z kluczowych dla kształtu polskiego rynku energii.
Olu, co zrobić z ciepłownictwem? 72 miliony ton CO2, problem ten sam, duże uzależnienie od węgla, czyli jak rozumiem remedium jest w miarę to samo, jakie trzeba zastosować dla elektroenergetyki, ale no problem jest innego rodzaju, bo też sektor jest inny. 400 systemów ciepłowniczych różnych wielkości, o bardzo różnej sytuacji finansowej. Małe miasta w trudnej sytuacji, większe miasta w znacznie lepszej, bo tam są po prostu inwestorzy. Jak mądrze to zdekarbonizować?
Tutaj nie ma jednego rozwiązania dla każdego z tych systemów, to jest jasne. Natomiast technologie też są jasne, to tutaj też wiemy, o czym dyskutujemy. Jeżeli chodzi o gospodarstwa domowe, to pamiętajmy, że duży strumień ciepła jest również zużywany właśnie przez gospodarstwa domowe i wynika ze spalania węgla. Czyli ten pomysł forsujemy od dawna, żeby odejść od spalania węgla w gospodarstwach domowych. To się pojawiło wreszcie w projekcie polityki energetycznej. Z terminami różnymi. My mówimy o 2030 roku, że jest to możliwe. Natomiast ta stopniowa rezygnacja z węgla w systemach ciepłowniczych też powinna następować. Jako datę podajemy 2035 rok. Też pamiętajmy o tym, że wyższe cele w Unii Europejskiej to są wyższe koszty CO2. Jeżeli mamy system oparty na węglu, obojętnie czy ten węgiel widzimy w elektroenergetyce, czy w ciepłownictwie, czy jest wykorzystywany w przemyśle, to mamy bardzo wysoką korelację cen CO2 z cenami węgla i ostatecznie kosztami energii czy produktów. To jest też bardzo istotne. Tym bardziej, że przecież w Unii Europejskiej pojawiają się pomysły i nad tym komisja pracuje, żeby rozszerzyć ETS właśnie o budynki i także o transport. Więc musimy się zająć tymi sektorami. W ciepłownictwie oczywiście bardzo istotna jest efektywność energetyczna. No my to wiemy wszyscy, że nasze systemy są nieefektywne, też w małym stopniu oparte o OZE. Więc bardzo duży wzrost efektywności energetycznej jest kluczowy. I ten temat też widać, cała fala renowacji, która się teraz przewija i w Polsce, i przede wszystkim w Unii Europejskiej, to jest właśnie to, jak uczynić nasze budynki efektywnymi energetycznie i to w stopniu odpowiadającym tym najwyższym standardom unijnym, bo trzeba to zrobić raz, a dobrze. No i oczywiście wzrost udziału OZE. mówimy o tym, że jest to możliwe aż do blisko 40% w 2030 roku. I takie bardzo podobne wnioski ma również Komisja Europejska. To są sektory, od których trzeba teraz zacząć. Pogłębione redukcje, szczególnie budynki, no takie zapomniane przez lata, ale to jest właśnie ten moment, kiedy i Komisja Europejska, i Wielka Brytania bardzo o tym mówi. To jest coś, co musi być rozwiązane w przyszłej dekadzie.
To wychodzimy teraz z sektorów, które mamy dobrze zdiagnozowane, jeżeli chodzi o te ścieżki dekarbonizacji, i wchodzimy w sektory, które są znacznie trudniejsze i które czekają trudniejsze też zmiany, jeżeli chodzi o transformację. I zacznijmy od transportu, bo to jest sektor, który w ciągu ostatnich dwóch dekad zwiększył swoje emisje czterokrotnie do prawie 65 milionów ton dwutlenku węgla. Ta dekarbonizacja tutaj wydaje się, że no, paliwa alternatywne, elektryfikacja, milion samochodów w 2025 roku, szumnie zapowiadane. Czy i jak to będzie wyglądało? No bo wiemy, że te cele, ich się nie da zrealizować i są kompletnie nierealistyczne i ta elektryfikacja transportu, przyrost tych elektryków na naszym rynku jest bardzo wolny, znacznie poniżej wymagań. Co zrobić, żeby to przyspieszyło i żeby te emisje wreszcie zaczęły spadać?
Tak, to jest kluczowa rzecz, o której wspomniałeś. Możemy teraz wyhamować ten trend wzrostu, bo te emisje w transporcie rosną bardzo szybko. To jest już trzeci sektor, który jest najbardziej emisyjny pod względem właśnie CO2. I to jest też trend, który widzą wszystkie państwa Unii Europejskiej. Wszędzie ten transport był na dalszym planie. Ale jest technologia, która może nie w magiczny sposób, ale jednak rozwiązuje problemy. To jest właśnie elektryfikacja transportu. I oczywiście mówimy o tym, że trzeba promować tę elektryfikację i to w bardzo różny sposób. I to jest niestety sektor, w którym, może nie aż tak jak przemysł, o którym za chwilę będziemy rozmawiać, ale sektor, w którym nie ma magicznego jednego rozwiązania. To znaczy wiele czynników musi się na to złożyć, żeby zredukować emisje w jakiś sposób do 2030 roku. I oczywiście to jest wprowadzenie wszelkich standardów emisyjności, które są na poziomie Unii Europejskiej, bo takie przepisy już są. Unia Europejska to oczywiście dostrzegła, że tak się musi dziać. No ale tu jest też kwestia przede wszystkim właśnie promowania samochodów elektrycznych, ale robienia tego w mądry sposób. To nie może być tylko transport osobowy, to musi być też elektryfikacja transportu publicznego w miastach. My w Polsce mamy świetne perspektywy na to, w związku z tym, że przecież jesteśmy producentem autobusów elektrycznych. Bardzo dobrze się tym chwalimy. I to jest też coś, co pokazuje, że redukcja emisji CO2 to jest pewnego rodzaju inwestycja, na którą też ktoś musi wydać środki. I te środki mogą płynąć równie dobrze do Polski. Myślę, że właśnie sektor motoryzacyjny z tej perspektywy dostarczania niezbędnych samochodów czy autobusów jest właśnie świetnym przykładem na to, że na dekarbonizacji może Polska zyskać. No ale tutaj też oczywiście wchodzimy w całą kwestię rozbudowy infrastruktury, ładowania, kosztu samochodów elektrycznych, jak to sensownie wspierać. Potrzebna jest reforma też polityki podatkowej i opłat. Przecież niektóre paliwa są u nas zwolnione, czy mają niższe stawki akcyzy. To jest też kontrproduktywne, jeśli chodzi o ochronę klimatu. Na pewno też promowanie innych środków transportu, komunikacja publiczna, która gdzieś tam nam zamarła poza dużymi miastami. Transport kolejowy, rok 2020 to jest też rok rekordowych sprzedaży rowerów. No niestety to jest też ten obszar, który trzeba wspierać, bo bez niego tych redukcji łącznie będzie coraz ciężej to uzyskać. I też jest potrzebna, ona już się zaczęła w Polsce, taka dyskusja o strategii dekarbonizacji transportu, nie tylko promowaniu samochodów elektrycznych, nie tylko o tym, że my chcemy mieć ten milion teraz, czy 5 lat później, czy 5 lat wcześniej, ale o tym, jak my chcemy dojść do zeroemisyjnego transportu w 2050 roku, bo to jest cel podwyższenia też ambicji na 2030 rok, żeby znaleźć się w tym 2050 i ta dyskusja jeszcze przed nami.
Olu, i na sam koniec najtrudniejsze sektory. Przemysł, czyli 31 milionów ton dwutlenku węgla emitowanych co roku. Rolnictwo, 33 miliony. No i pozostałe sektory gospodarki, które łącznie dają ponad 90 milionów ton. Jak się w ogóle do tego zabrać? Jak podejść tak z punktu widzenia tworzenia polityk do dekarbonizowania właśnie tych sektorów, które do tej pory po prostu nie miały z tym styczności, nie wdrażały tego typu rozwiązań? No może poza przemysłem, który w znacznej części wchodzi do systemu EU ETS i no musiał stosować te reguły, ale też wiemy, że nie każda branża da się zdekarbonizować do końca. Producenci cementu, huty i tak dalej cały czas będą musieli emitować ten dwutlenek węgla, no chyba, że dojdzie do jakiejś rewolucji technologicznej i na przykład zastosowania wodoru na bardzo masową skalę i wtedy ta szansa tutaj powstanie. Jak widzisz tą perspektywę dla tych sektorów przemysłu i rolnictwo?
Pierwszym warunkiem rozwiązania każdego problemu jest rozpoznanie, że on istnieje i to na pewno dotyczy przemysłu i rolnictwa. Do tej pory skupialiśmy się na elektroenergetyce i w Polsce zastanawiamy się cały czas, co robić z węglem. Natomiast jest już czas, żeby zastanowić się, co zrobić z przemysłem. Te dwa sektory, i przemysł i rolnictwo, odpowiadają mniej więcej za 8% redukcji emisji gazów cieplarnianych i na pewno będą niezbędne do tego, żeby Polska, ale także cała Unia Europejska osiągnęła w pierwszej kolejności właśnie te wyższe cele, a później neutralność klimatyczną. To są te sektory, o których wspomniałeś. Pewne emisje są przy istniejących technologiach i przy istniejącym sposobie funkcjonowania tych sektorów w ogóle nie do uniknięcia. Więc można je redukować i w tych obszarach trzeba też myśleć, to co pozostanie z tych obszarów musi być właśnie przedmiotem tego pochłaniania, tak żeby te emisje gdzieś w połowie wieku wyzerować. No jeśli chodzi o przemysł, to na pewno jest to dekada, kiedy trzeba zacząć rozwijać niskoemisyjne czy też bezemisyjne technologie w celu nie tyle osiągnięcia znacznych redukcji już za 10 lat, ale właśnie w tej perspektywie długoterminowej. Bez takich technologii nie uda się i oczywiście również elektryfikacja jest tutaj jednym ze sposobów redukcji emisji. Zwiększenie efektywności energetycznej jak najbardziej. I wspomniałeś o wodorze, tak, również trzeba się zastanowić, w jakich sektorach on będzie najbardziej potrzebny. Pewnie nie w tej chwili, nie za chwileczkę, ale właśnie w perspektywie następnych lat. No i oczywiście trzeba pamiętać, że przemysł jest trudny i skomplikowany pod tym względem, że ponownie nie ma jednej technologii. Każda branża ma swoją specyfikę i w zależności właśnie od tego, którą gałąź przemysłu będziemy chcieli dekarbonizować, to trzeba będzie zastosować odpowiednie rozwiązania i tu wchodzą oczywiście tematy gospodarki o obiegu zamkniętym również, więc multum kwestii, ale równie ważne jest to, że my nie zaczęliśmy takiej dyskusji w Polsce, to znaczy brakuje strategii dekarbonizacji przemysłu. Krajowy Plan na Rzecz Energii i Klimatu zakłada bardzo niewielkie redukcje wynikające z poprawy efektywności energetycznej. Strategią na dzień dzisiejszy tego na pewno nie można nazwać. Mimo tego, że właśnie uwzględnimy w tej dekarbonizacji wszystkie te cztery sektory, elektroenergetyka, ciepłownictwo, transport i zapoczątkujemy tę dekarbonizację w przemyśle, trzeba też myśleć o rolnictwie. Bez dwóch zdań nie ma dekarbonizacji tej głębokiej bez strategii wobec rolnictwa i strategii wobec również leśnictwa. Jeszcze w 2015 roku te oba sektory, czyli rolnictwo i leśnictwo, były w Polsce neutralne klimatycznie. Teraz te tendencje się zmieniają. Kwestie wylesiania, braku skupienia się na pochłanianiu węgla i magazynowaniu właśnie przez krajowe lasy może spowodować, że my już nie będziemy mieli tak komfortowej sytuacji jak teraz i to też jest istotny i rozpoznany problem. Więc podobnie jak w przemyśle, tu również nie ma strategii i pomysłu na rozwiązania, które nas doprowadzą do neutralności klimatycznej, ale dyskusja się zaczyna i naprawdę świetny raport WWF-u o Polsce neutralnej klimatycznie jest takim początkiem bardzo ważnej dyskusji, bo myślę, że taki duży sektor w Polsce też bardzo może zyskać na neutralności klimatycznej. Pamiętajmy, że nowy budżet zakłada, że ze wspólnej polityki rolnej w kolejnych latach aż 40% musi być przeznaczone na działania klimatyczne. No, zróbmy z tego użytek w Polsce.
Olu, na sam koniec chciałbym wrócić jeszcze do polityki i zapytać Cię o Twoją prognozę tego, co się wydarzy 10 i 11 grudnia. Czy będzie polskie weto do budżetu i funduszu odbudowy i czy będzie porozumienie w sprawie podwyższenia celów na 2030 rok?
Robercie, ja już w tej chwili muszę założyć różowe okulary, już dość po prostu. Musimy wkroczyć w ten 2021 rok z jakimiś optymistycznymi wiadomościami, więc zakładam, że jest to strategia negocjacyjna. Polska poprze budżet unijny, ponieważ jest to gigantyczna naprawdę okazja, żeby skorzystać z unijnych środków, rozwiązując problemy swojej gospodarki, ale do tego też trzeba będzie wpisać się w cele na 2030 rok. Więc w różowych okularach odpowiadam z przyjemnością dwa razy tak i miejmy nadzieję, że 2020 rok i Rada Europejska w grudniu nie przyniesie dużych rozczarowań w tym zakresie.
I tym optymistycznym akcentem musimy się z Państwem już rozstać. Olu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji, które znajdziecie w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania wpiszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.